Po przerwie na reklamy ciąg dalszy napisanego w 1921 roku artykułu Zofii Sokołowskiej o miłości Cypriana Kamila Norwida do Marii Kalergis. Nastał rok 1846. Pani Kalergis, bawiąca w Warszawie u ojca szefa żandarmów, przez wzgląd na matkę Polkę ocaliła od śmierci Dąbrowskiego, przywódcę Ruchu Narodowego. Paskiewicz kazał jej za to wyjechać za granicę. Norwid za obrazę ambasady rosyjskiej uwięziony w Berlinie zdołał uciec i zamieszkał w Brukseli. Skutkiem tego w korespondencji z panną Trębicką nastąpiła kilkumiesięczna przerwa, która doprowadzała do rozpaczy zakochanego poetę. Przestał już wierzyć w szczęście i szukał ulgi w pracy. W roku 1847 spotykają się w Rzymie. W liście do panny Trębickiej Norwid nadmienia, że miał szczęście widzieć Marię, ale nie chce pisać o niej. Ta wspaniała kobieta, przed którą z uwielbieniem pochylały się najdumniejsze czoła, musiała zranić głęboko serce jego i dumę, gdyż poeta oświadcza, że odtąd dla całej płci pięknej ma tylko czułą pogardę. Tu Zofia Sokołowska pisze, że nie można potępiać za to pani Kalergis. Ważniejszymi zajęta sprawami nie mogła i nie chciała zachęcać nieszczęśliwej miłości, która skutkiem drażliwego charakteru Norwida stała się nie dźwignią, lecz klęską dla jego talentu i życia. Upokorzony, rozczarowany, zaledwie znoszony w tłumie dostojniejszych wielbicieli, odsunął się, nie mogąc jednak zwyciężyć beznadziejnego uczucia. Z tego powodu Rzym ze swoimi wspomnieniami i arcydziełami sztuki nie oddziałał na twórczość człowieka, który na usługi swego natchnienia miał pióro, pędzel, dłuto i ołówek. W Rzymie bawili wtedy wielcy poeci polscy – Mickiewicz, Krasiński, Zaleski, ale nawet obcowanie z tymi wzniosłymi duchami nie przyniosło pociechy zbolałemu sercu. Wygórowana miłość własna sprawiła, że nie mógł zbliżyć się z Adamem, za to z Zygmuntem ściślejsze nawiązał stosunki i zaprzyjaźnił się z Bogdanem, jedynym, który nie szczędził zachęty i do pracy namawiał. Stopniowo pisanie staje się potrzebą dla Norwida. Przerywa nawet korespondencję z panną Trębicką i tworzy poemat Wanda. Nadchodzi rok 1848, przynosząc cały szereg ważnych zdarzeń dziejowych. Rewolucja lutowa w Paryżu, krwawe wypadki krakowskie, tworzenie Legionu Polskiego przez Mickiewicza. Wstrząsnęło to sercami Polaków i rozbudziło w nich nadzieję. Mniej silnie odczuwa to Norwid, zajęty jedynie myślą o Marii, która zbiera triumfy w Paryżu. I pod tym względem zgubnie oddziałała na niego. W jej duszy był rozdźwięk. Rozkochana w ideale Polski, ofiarna dla jej sprawy, wrażliwa na jej cierpienia. Powstanie roku 1863 przypłaciła długą melancholią, przekładała jednak nad Polskę wszystko co obce i znaczniejszą część życia na międzynarodowych spędziła gościńcach. Wpływ jej ostudził patriotyzm Norwida, bezwiednie zrodził krytycyzm względem własnego społeczeństwa. W listach Norwida do panny Trębickiej zawsze przebija ból i gorycz zawodu. O niczym nie może pisać, tylko o ubóstwianej kobiecie, chociaż zarzuca jej zalotność i obojętność. Pisze, widziałem skrzydła z pawich piór szatańskich do najpiękniejszych wpięte ramion. Pani Maria ma dar szacowny najzupełniejszego zapominania, czy też odpominania. Potępia ją, skarży się. A jednak kilka wierszy dalej wyrywa mu się okrzyk kochającego serca. Bezczelnie tęsknię. Na jesieni odbył wycieczkę morską, ale wśród czarownych wysp greckich wciąż pamięta o swoim bóstwie. Wiersz z tej epoki, Marbur biały, pisany był z myślą o błękitnej pani, która miała ramiona i serce z marmuru i równy profil Minerwy. Bohaterka późniejszego poematu, Kwidam, Zofia Sknidos, poetessa, przypomina także białą postać Marii Kalergis, jest pastelowym odbiciem ideału Norwida. W czerwcu roku 1849 w warownym mieście Dożów rozegrał się ostatni akt miłosnej tragedii poety. Razem wyjechali gondolą na przejażdżkę. Co zaszło między nimi, nie wiadomo, ale Norwid na pół oszalały we fraku i w białym krawacie podążył na dworzec. Był zdruzgotany. Nie miał nawet komu się zwierzyć, gdyż jedyny przyjaciel, Włodzimierz Łubieński, już nie żył. Rana zadana sercu krwawiła się wciąż. Dowodem wzmianka w liście do Zaleskiego o miłości kobiety, która nie była w stanie go pojąć. Oraz wiersz „Czemu mi smutno”. Życie nie szczędziło mu piołunu. Poemat jego, Prometidion, przyjęty został przez krytykę z jadliwym szyderstwem. Nie było wydawcy na utwory, a kłopoty materialne tak mu dokuczały, że został robotnikiem w fabryce i rąbał drzewo w lesie Fontainebleau. Jest mu mętno i smętno. Umysł i serce ma chore, opuszcza go energia, a nad jego głową melancholia czarne rozpościera skrzydła. Przyjaciele i życzliwi jak Zaleski, Klaczko, Koźmian piszą o nim z żalem, że marnuje zdolności. Niepokoją się o niego, chcieliby go wydźwignąć, ale on jest krnąbrny i do zbytku drażliwy. Dobrych rad nie słucha i odtrąca dłonie wyciągające się do niego. W Paryżu, gdzie pani Kalergis pierwszorzędną odgrywała rolę w świecie politycznym, często słyszał o niej, może słyszał ją czasem, ale zbliżyć się już nie śmiał. Czując, że ginie, pragnął się ratować i oświadczył się pannie Trębickiej w nadziei, że związek z tą dobrą siostrą i powiernicą przyniesie ukojenie zbolałemu sercu. Odmowna odpowiedź nie wywołała w nim żalu do panny Trębickiej, owszem, po dawnemu utrzymywał z nią listowne stosunki. Paryż stał mu się nieznośny, postanowił więc opuścić Europę, łudząc się, że na drugiej półkuli łatwiej mu przyjdzie zapomnieć. Nie mając pieniędzy, za 200 franków sprzedał hrabiemu Ksaweremu Branickiemu głowę Matki Bolesnej, którą zachwycał się Ary Scheffer, i w jesieni roku 1852 wyjechał do Ameryki, żeby nie być tam, kiedy pogrzebał miłość gorącego serca i najpiękniejsze aspiracje artystyczne. Długa, dwumiesięczna podróż wyczerpała szczupłe jego zasoby i na progu nowego lądu zajrzała mu w oczy nędza. Musiał jąć się najgorszych, najprostszych robót, żeby nie umrzeć z głodu. Jednocześnie, kiedy Norwid mył podłogi, pani Kalergis żyła jak bogini wśród dymu kadzideł, roztaczając w stolicach europejskich nieprzeparty urok swojej osoby, piękności, rozumu i talentu. I nie śniło jej się nawet, że tam, za oceanem, na drugiej półkuli, marnieje w tęsknocie wśród niedostatku niepospolity umysł i szlachetne serce, które dla niej tylko biło. 2 lata przeszły mu w Ameryce w zupełnym osamotnieniu i ciągłej walce o kawałek chleba. Zarabiał na życie rysunkiem, zapomniany przez rodaków i przyjaciół, z wyjątkiem zacnej panny Trębickiej, krzepiącej go niekiedy słowami otuchy. Rozpacz osiadła na dnie jego duszy mgłą melancholii, której nic już rozproszyć nie zdołało. Poczuł się więcej niż chorym, więcej niż samotnym i wtedy wyrywa mu się z piersi pierwszy okrzyk tęsknoty do ojczyzny. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie. Wrócił do Europy zupełnym rozbitkiem, chorym nędzarzem, w którym wyschło źródło natchnienia, a została tylko gorycz, ból i szyderstwo. Przez okrutną ironię losu ten idealny poeta i artysta modeluje szczęki dla dentystów. Nie przeklina jednak upustwianej kobiety. Ostatnia wzmianka o niej w liście do panny Trębickiej kończy się słowami przebaczenia chrześcijańskiego. niech jej Pan nasz Jezus Chrystus da wszystko dobre. W roku 1857 zerwał nawet długoletnią przyjaźń z panną Trębicką, która wyszła za mąż za poetę Faleńskiego. Odtąd żył jak odludek, staczając się coraz niżej, na samo dno nędzy. Trawiony straszną, nieuleczalną chorobą, niezdolny do pracy, dostał się w roku 1877 do przytułku świętego Kazimierza, założonego przez księżnę Czartoryską, i tam dokonał życia w roku 1883. Rodacy zebrali składkę na jego pogrzeb, żeby go nie wrzucono do wspólnego dołu. Wspomnienie Marii nie opuściło go nigdy i pomimo długoletniego rozłączenia było według jego słów silniejszym uczuciem niż miłość, przyjaźń i obecność realna drugich. Pani Kalergis w roku 1858 zamieszkała u ojca w Warszawie. Zajmowała się gorliwie założeniem konserwatorium i na wsparcie dla chorego Moniuszki urządziła koncert, który przyniósł 6000 rubli. Na wieczorze wydanym na jej cześć sama improwizowała na fortepianie i akompaniowała Deotymie, improwizującej wiersze na śmierć Chopina. W roku 1863 wyszła za Muchanowa, dyrektora Komisji Spraw Wewnętrznych, następnie prezesa teatrów. Ślub z powodu różnicy wyznania odbył się za granicą. Na nowym swoim stanowisku pani Maria miała sposobność czynienia dobrze w szerokim zakresie. Nikt daremnie nie odwoływał się do jej serca. Kiedy umarła aktorka Borawska, pozostawiając w nędzy kilkoro drobnych dzieci, pani Muchanow urządziła na dochód sierot koncert, który przyniósł 10 tysięcy rubli na czysto. Opiekunka artystów, miłośniczka sztuki, gromadziła w swych salonach najwytworniejsze towarzystwo, któremu zawsze była duszą. Umarła w roku 1874, mając zaledwie lat 51, i pochowana została na Powązkach w grobie ojca hrabiego Nesselrode przy katakumbach. Życie nauczyło ją, że wszystko jest marnością. Świadczą o tym ostatnie jej rozporządzenia. Kazała pochować się w czarnej, skromnej sukni o 6 rano, a trumnę jej, na którą nie pozwoliła składać kwiatów, wiózł na cmentarz jednokonny karawan bez żadnych ozdób. Norwid przeżył ją o lat 9.
Kiedyś w końcu będziesz sam, nieodwołalnie sam. Sam wobec paru pytań znasz je dobrze, równie dobrze jak ja znam. Czy cię pokochał świat, czy ślad po tobie, ślad zostanie, czy zginie? To artysty smutny walc, to jest okrutny walc. Artystów zimny Bóg pytany o to milczy, on wie. Zna, nie znasz go, nie zgadnę go ja. To artysty smutny walc, po białej nocy kres, aż z pustej butelki precz odfrunie mały bies. Pewnie czyjś ciepły gest znaczy i wart więcej jest niż li aplauz olbrzymich sal. Słuszne są myśli te, tak ładnie pocieszasz się, lecz trwożnie zimnym zmierzchem patrzysz w dal, daleką dal. Kiedyś w końcu będziesz sam, nieodwołalnie sam. Sam wobec paru pytań znasz je dobrze, równie dobrze jak ja znam. Czy cię pokochał świat? Czy ślad po tobie, ślad zostanie? Czy zginie? To artysty smutny walc, to jest okrutny walc. Artystów zimny Bóg pytany o to milczy. On wie, wyrok zna, nie znasz go. Nie zgadnę go ja, to jest walczyk z losem, co na wszystkich wyrok zna. Zgaduje go wielu, wielu zgadnie, lecz nie ja. Nie ja, nie ja, nie ja, nie ja.
Po tym wszystkim coś nieco lżejszego. Od pewnego czasu w portalu Studio Opinii ukazuje się rubryka o nazwie Drugi Obieg. Redaguje ją Jacek Pałasiński. Rubryka jest jak najbardziej serio. Autor zamieszcza tam w skrócie to, co wyczytał w prasie obcojęzycznej, a czego czytelnik raczej nie znajdzie w polskiej. I podaje odsyłacze do oryginałów, więc osoby znające języki obce mogą poznać całość. Ja z rzeczy poważnych wybrałam materiał, który można określić jako ciekawostkowy, opublikowany tam 18 i 19 września. Jacek Pałasiński pisze. Pleno titulo, czytelnicy tak sobie chodzą po tym świecie i nawet nie wiedzą, jakie jest najmniejsze państwo świata. Nie, wcale nie Watykan. Jest to księstwo Sealand. Ma 500 metrów kwadratowych i znajduje się na starej brytyjskiej strukturze wojskowej w kanale La Manche. Księstwo to betonowo-metalowa platforma położona kilkanaście kilometrów na wschód od Essex i Suffolk. Jest nie tylko trudno dostępna, ale też bezludna. W czasie II wojny światowej na platformie mieszkało około 100 marynarzy brytyjskiej marynarki wojennej. W 1967 roku zajął ją były major Paddy Bates, by tam uruchomić to, co wtedy nazywano piracką stacją radiową – Love Radio Rock. Z czasem ogłosił niepodległość platformy nazwanej Mikronacją Sealand i mianował się jej księciem. Dziś funkcję tę pełni jego syn Michael. W 1969 roku Sealand wydał swoje pierwsze znaczki pocztowe, a w 1975 przyjął konstytucję i walutę – dolara morskiego. W roku 2015 Michael Bates powiedział BBC, że Sealand nigdy nie prosił o uznanie, uważając, że księstwo de facto zostało uznane. A stało się to w roku 1978, kiedy Sealand nawiedziła pierwsza wojna domowa. Niemiecki prawnik Alexander Achenbach próbował zająć platformę, gdy państwo Bates byli w Anglii. Achenbach ogłosił się premierem Sealand. Młody Michael, który był w Sealand z kilkoma przyjaciółmi, zdołał przeciwstawić się próbie okupacji i wziął zakładnika w osobie Achenbacha, oskarżając go o zdradę stanu i żądając od Niemiec okupu w wysokości 75 tysięcy marek. Wizyta w Sealand dyplomaty z ambasady niemieckiej w Londynie w celu uwolnienia okupanta została odebrana przez mieszkańców księstwa jako oficjalne uznanie mikronacji. Niestety, w 1987 roku zasięg wód terytorialnych Wielkiej Brytanii został rozszerzony z 3 do 12 mil morskich, czyli do około 22,2 km. A to oznaczało aneksję księstwa Sealand. Książę Michael Bates, cytowany przez El Pais, i tu pojawia się też odsyłacz w tekście, powiedział, że każdego dnia do księstwa napływają dziesiątki próśb o otrzymanie dowodu osobistego, zaświadczenia o posiadaniu niewielkiej części mikronacji lub tytułu szlacheckiego o wartości symbolicznej, co kosztuje mniej niż 40 euro. Bates wyjaśnił, że produkt brutto Sealandu wynosi około 600 tysięcy dolarów rocznie. Częściowo wynika to z wydawania tytułów szlacheckich i innych i dokumentów, a częściowo z merchandisingu silanckich symboli. Ostatnio Sealand rozszerzyło swoje usługi, oferując azyl dla danych, czyli serwery niedostępne dla żadnych organów ścigania. Podobno część wykradzionych dokumentów ukrywał tam Edward Snowden. Co prawda, księstwo Sealand nie jest uznawane nawet przez żadną międzynarodową federację sportową, ale w ostatnich dziesięcioleciach było reprezentowane przez sportowców różnych dyscyplin, w tym szermierki, curlingu i piłki nożnej. W styczniu 2015 roku brytyjski alpinista Kenton Cole wniósł flagę Sealand na szczyt Everestu. W sierpniu 2018 pływak Richard Royal przepłynął z księstwa do Wielkiej Brytanii, za co otrzymał tytuł Knight of Sealand.
Żyjemy.
zaszedł za daleko. Pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie sam.
XIX września Jacek Pałasiński pisał tak. Jak donoszą media, i tu znowu podawał odsyłacz, w Japonii mieszka 86 510 osób w wieku powyżej 100 lat. I jest to nowy rekord. Od roku 2000 liczba stulatków w kraju wschodzącej wiśni, jak udało się to kiedyś drugiemu obiegowi opowiedzieć w telewizji, bo Jacek Pałasiński prowadził też programy telewizyjne, więc liczba stulatków w Japonii wzrosła od 2000 roku pięciokrotnie. Dotyczy to niemal wyłącznie kobiet. Kobiety stanowią 88% wszystkich stulatków. Dane japońskiego Ministerstwa Zdrowia zostały opublikowane z okazji Dnia Szacunku dla Osób Starszych, który obchodzony jest w Japonii w trzeci poniedziałek września.
A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry.
I to już koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Przochowski. Dziękujemy za uwagę, życzymy dobrego odpoczynku i zapraszamy do głośników za tydzień.
Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi dla takich jak my, dla takich jak my. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry.
Zapraszamy do reklamy.